Pawła Czarnka z Sejmu, który powiedział tak. Rząd twierdzi, że pan Szeptycki jest z tego rządu, że ludobójcy ukraińscy, nacjonaliści z OUN, UPA to są taki jakby żołnierze niezłomni. Wy jesteście pasożytami, wy jesteście zdrajcami narodu polskiego i interesu narodu polskiego. Dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków? No i pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość postuluje, żeby teraz sprawdzać korzenie każdego urzędnika? No i też drugie pytanie, ile pokoleń wstecz? I to pytanie kieruję do pana posła Sellina.
Redakcja radykalna i nawet mocno emocjonalna wynikała z tej niefortunnej wypowiedzi ministra Szeptyckiego, który powiedział, ja tę wypowiedź odsłuchałem, to nie było tylko tak powiedziane, że on streszczał punkt widzenia Ukraińców na ukraińską powstańczą armię, czy organizację ukraińską.
Tak jest imaginarium Ukraińców.
Nie, proszę tego odsłuchać ponownie. Moim zdaniem też z tym poglądem się utożsamiał i mówił o tym w taki sposób, jakby to był też również jego pogląd. I oczywiście zawsze w tych dyskusjach Ukraińcy, tak, używają tego argumentu, że przecież UPA walczyła z Sowietami, że to był główny wróg i walczyli aż do lat 50. i walczyli dzielnie i tak dalej, i tak dalej. Tylko zapominają o jednej rzeczy. Różnica między formacją zbrojną UPA a formacjami zbrojnymi, na przykład polskimi, czy żołnierzami wyklętymi, czy Armią Krajową, bo też mieliśmy niestety w domenie publicznej niefortunną wypowiedź porównującą UPA do Armii Krajowej. Różnica polega na tym, że ukraińska powstańcza armia miała też dokumenty i ideologię ludobójczą, w których to ideowych dokumentach postulowano czystkę etniczną na Ukrainie, czyli mordowanie nie Ukraińców. Ukraina ma być wyłącznie dla Ukraińców i trzeba innych mordować. Polaków, Żydów, osadników czeskich, kogokolwiek. No naprawdę nie znajdziemy w dokumentach polskich formacji zbrojnych tego typu skandalicznych ideowych przesłanek. Więc to jest skandal. To po prostu Polak no nie może takich rzeczy spokojnie słuchać, kiedy się takich porównań dokonuje. I Szeptycki, moim zdaniem, nie z powodu tego, że jest obywatelem polskim, ukraińskiego pochodzenia, tylko z powodu tego, że miał taką jako urzędnik państwowy, jako wiceminister rządu, miał taką niefortunną wypowiedź, z tego powodu.
No ale Przemysław Czarnek mówi o Ukraińcach w rządzie, no a Janusz Kowalski zapowiada kontrolę wręcz poselską, żeby sprawdzać, kto tam
Ja oczywiście jestem wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Zajmuję się mniejszościami narodowymi w Polsce i mamy 80 tysięcy obywateli polskich, ukraińskiego pochodzenia i oni mają takie same prawa do karier zawodowych, jak każdy inny polski obywatel. Natomiast uważam, że Szeptycki powinien z tego rządu odejść, bo skompromitował ten rząd wypowiedzią porównującą UPA do żołnierzy wyklętych, a nie z powodu tego, że jest obywatelem polskim, ukraińskiego pochodzenia.
To pan poseł Kobosko, jakby pan bronił, o ile będzie pan bronił pana ministra Szeptyckiego?
Ja znam i szanuję profesora Szeptyckiego od lat. Do niedawna byliśmy w jednej partii. Nie jesteśmy już w jednej partii, ale mój stosunek do niego się nie zmienił. Powiedziałbym tak, że ta wypowiedź no nie była najbardziej fortunna w tym sensie, że jesteśmy w samym środku bardzo gorącego okresu i napięcia, które powstało no, w wyniku konkretnej decyzji prezydenta Zeleńskiego i w takiej konkretnej sytuacji trzeba niezwykle ważyć słowa, ostrożnie się wypowiadać. Miałem wrażenie, że profesor Szeptycki mówi bardziej jako historyk, specjalista niż polityk czy urzędnik państwowy i w tym kontekście w jakimś stopniu rozumiem falę krytyki, choć była to moim zdaniem krytyka zdecydowanie i jest przesadzona wobec niego, bo za chwilę okaże się, że to Szeptycki wywołał ten kryzys w relacjach, który jest w tej chwili, a to nie jest prawda. On powiedział, i tak znam jego opinię w tej sprawie, o stosunku, który na Ukrainie rzeczywiście panuje wobec większości Ukrainy, a szczególnie na Ukrainie Zachodniej, wobec żołnierzy UPA i w jakiś sposób, w jakim stopniu jest to wykluczanie z wiedzy społecznej na Ukrainie. tego, co Ukraińcy zrobili Polakom i tych strasznych wydarzeń, które miały miejsce. Więc w tym kontekście jest i pozostaje ta ogromna, nazwę to, praca domowa do odrobienia w relacjach ukraińsko-polskich. I jakiekolwiek porównania stawione czy w Polsce, czy na Ukrainie, zrównywanie rzezi wołyńskiej do jakichkolwiek działań polskich władz, czy to, co słyszałem parę razy, że tu rzeź wołyńska i tu UPA, a tu z drugiej strony Piłsudski, jego działania. To są rzeczy skandaliczne, nieakceptowalne. Z jakiegokolwiek byśmy obozu politycznego w Polsce nie pochodzili, to jesteśmy co do tego zgodni.
Proszę Państwa, chciałam wrócić do pierwszego wydarzenia, które miało miejsce, to znaczy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych i w efekcie, zresztą po apelu Konfederacji, prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Ta decyzja nadal nie zapadła, mimo iż w poniedziałek zebrała się kapituła. Pałac Prezydencki nie ujawnia efektów prac tej kapituły. Ona ma tylko takie stanowisko doradcze, może wyrażać opinię. Pan prezydent potem sam podejmuje decyzję, ale taka decyzja wymaga kontrasygnaty premiera. Tymczasem Donald Tusk wyraził takie zdanie, że oto nikt nas nie podzieli, jeśli chodzi o kwestie polsko-ukraińskie, że tutaj rząd i prezydent stoją w jednym szeregu. No i pytanie do pani poseł Gasiuk-Pihowicz, czy to trochę nie jest tak, że przez takie stanowisko premier trochę podsyca tę falę antyukraińskich nastrojów?
Pani redaktor.
Od razu powiedzieć, nie podpiszę takiej decyzji o odebraniu orderu Orła Białego.
Pani redaktor, pamięć o rzezi wołyńskiej, czyli ludobójstwie 100 tysięcy Polaków przez ukraińskich nacjonalistów jest święta i jakakolwiek gloryfikacja UPA jest po prostu niedopuszczalna, absolutnie. Tu nie ma przestrzeni na jakieś, że tak powiem, miękkie oceny. Mówię to, bo jestem polską polityczką i cała naprawdę Polska jest w tej sprawie zjednoczona. Ale rzeczywiście widzimy pewną różnicę w postępowaniu. Nie ma wątpliwości co do tego, że decyzja Zełenskiego była błędem. Widzimy różnicę w postępowaniu. Mamy premiera Polski, który stawia ponad wszystko bezpieczeństwo kraju i mamy dwóch prezydentów, którzy dla polityki wewnętrznej i uśmiechania się do środowisk prawicowych podejmują pewne działania. Polski rząd stawia na konkrety, najważniejsze dla pamięci ofiar, a mianowicie mamy pierwszą zgodę ze strony Ukrainy na wniosek IPN-u dotyczący ekshumacji. Ekshumacje przeprowadzone w dwóch wioskach, gdzie dokonano ludobójstwa od 350 do 1000 ofiar, które będą mogły liczyć na godziwy pochówek. W przestrzeni gospodarczej za chwilę mamy kongres gospodarczy w Gdańsku dotyczący odbudowy Ukrainy. W kwestii bezpieczeństwa mamy twardą współpracę. Wspieramy Ukrainę, jeżeli chodzi o pomoc w wojnie, którą toczy z Rosjanami. Wspieramy w jej aspiracjach, jeżeli chodzi o wejście do Unii Europejskiej, konkretne działanie. Jeżeli prezydent Nawrocki i prezydent Zełenski chcieli działać na poziomie symboli, orderów, nazw, to jest ich sprawa, muszą z tego w tym momencie wybrnąć. I rzeczywiście to, co się wydarzyło z orderem, czyli to, że sam prezydent proponuje odebranie orderu, sam zwołuje kapitułę i w sytuacji, w której otrzymuje opinię od kapituły, rekomendacje od kapituły, jej nie ujawnia i mówi, że będzie podejmował decyzję w stosownym czasie. Rozumiem, że potrzebuje czasu do namysłu, ale jednak sama ta decyzja nieujawnienia tej decyzji w mojej ocenie będzie grała tylko i wyłącznie na korzyść Rosji, wprowadzając właśnie brak transparentności, pewien chaos. Znaczy ja jakby jak rozumiem, może zmienił decyzję, może ta opinia kapituły nie była taka, jakiej oczekiwał, ale w tym obszarze oczekuje transparentności i wyjaśnienia, co się znajdowało w tej opinii, bo naprawdę tylko z nieujawnienia tej opinii będzie się cieszyła Rosja.
Mam pytanie do Marka Szewczyka, członka Rady Liderów Konfederacji, bo to jest trochę tak, że prezydent bardzo ostro coś zapowiedział, mijają kolejne dni i ja widzę, że ten skrajnie prawicowy internet trochę z Karola Nawrockiego się nabija. Widziałam jakiś wpis Wojciecha Cejrowskiego, widziałam komentarz w Kanale Zero. No jak to, że najpierw tak ostro, a potem klapa, nic się nie dzieje, a co więcej, nawet nie wiemy, co orzekła kapituła. Znaczy powiem Państwu, że według nieoficjalnych informacji kapituła w tej sprawie się podzieliła. Ja tak jak podejrzewałam, to jest moja hipoteza, że Zofia Romaszewska jest przeciwko temu. Ona jest członkinią tej kapituły. Ale jak właśnie Konfederacja? Rosja patrzy na ten, no ten po prostu styl załatwiania tej sprawy prezydenta Nawrockiego?
Jesteśmy rozczarowani, że w tak symbolicznej sprawie po zapowiedzi prezydenta nie poszły dalsze kroki, tylko tak naprawdę poszła zapowiedź, później wstrzymanie. No i domniemanie, dlaczego to wstrzymanie, dlaczego to przeciąganie cały czas trwa. No nie ma tutaj żadnej woli ze strony ukraińskiej, żeby odwołać tą nazwę, czy jakiekolwiek inne działania podjąć, które by miały, zmierzały na cel do tego, żeby nie gloryfikować tych bandytów z UPA, którzy mordowali, bestialsko mordowali Polaków, Żydów i inne mniejszości na ziemiach Małopolski Wschodniej i Wołynia. Więc tutaj zdecydowanie uznajemy, że działanie pana Zełenskiego spełnia wymagania ustawowe, artykuł 36 ustawy o orderach i odznaczeniach, w którym odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia. Gloryfikowanie osób, których ideologią było mordowanie Polaków, nasza eksterminacja naszych rodaków. I robienie to w taki sposób, jak oni to robili, bestialski sposób, z którego czerpali w zasadzie satysfakcję, no nie może, nie mieści się w tym, żebyśmy my oznaczali najwyższym orderem Rzeczypospolitej Polskiej taką osobę. No to po prostu jest niedopuszczalne, ale to jest kwestia tylko, powiedzmy, symboliki, ten order. Natomiast my się domagamy realnych, konkretnych działań, nacisków na stronę ukraińską, bo mamy ku temu możliwości, mamy ku temu w obecnej sytuacji geopolitycznej możliwości, żeby taki nacisk wywierać, aby strona ukraińska odcięła się od ludobójców, odcięła się od zbrodniarzy, bo myślę, że w podobnej sytuacji, gdyby w Niemczech czy w innym państwie nadawano imię bohaterów jakiejś jednostki SS, no to również byłoby oburzenie na całym świecie. A to jest adekwatne porównanie jednostki SS,
tak,
a nie jednostki AK czy UPA.
Premier Morawiecki składał kwiaty na grobie, na pomniku Brygady Świętokrzyskiej. Wiemy, że osoby z tego kręgu nawiązywały kontakty z Niemcami w czasie II wojny światowej.
Ale tak, to jest jakaś różnica.
Nie, panie redaktor, różnicą jest... Służba na kolaboracja z Niemcami Melnyka. Różnicą jest eksterminacja przez UPA,
z Niemcami akurat,
żeby ratować,
a różnicą jest Brygada
ludzki,
Świętokrzyska,
tak,
która chciała ocalić tych ludzi. To są ludzie, którzy gdyby nie wyszli razem z Brygadą Świętokrzyską z terenów Rzeczypospolitej Polskiej, na które nacierała już Armia Czerwona, to skończyliby w jakichś bezimiennych dołach, czy skończyliby w lesie jako partyzantka w beznadziejnej sytuacji.
Tylko jedną rzecz chcę przypomnieć.
Celem było przetrwanie narodu, przetrwanie tych ludzi, żeby oni mogli później budować i walczyć o odtworzenie suwerennego bytu państwowego.
Nie chodzi mi o to, żeby porównywać Brygadę Świętokrzyską.
Ale niech to wybrzmi, że Brygada Świętokrzyska nie czyniła żadnych zbrodni, które byłyby w taki sposób oceniane. Nawet
relacje
alianci,
historyczne są,
alianci,
że mordowali
alianci,
Żydów.
To są błędne relacje historyczne.
Żołnierze narodowych sił zbrojnych.
Pani redaktor, alianci uznali je jako jednostkę sojuszniczą. Myślę, że alianci nie uznaliby żadnej jednostki jako sojuszniczej, ta, która mordowała Żydów. Więc bardzo proszę tutaj o prawdę historyczną i Brygada Świętokrzyska w tych trudnych czasach...
nie mogli tego wiedzieć, zrobiła... co robili żołnierze NSZ-u w lasach. Dobrze,
no jak to nie?
Ale... No nie, jednak nie mogli. Jeszcze jedna rzecz istotna. Chodzi mi przede wszystkim o to, znaczy nie chcę tutaj porównać Brygady Świętokrzyskiej z UPA i nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że w czasie wojny też pamiętajmy o naszej stronie, że były ciemne karty historii. Tylko tyle, bez porównań. Natomiast chodzi mi o coś innego.
Jedna rzecz, bo ciemne karty historii to jest bardzo takie zamgliste przedstawienie tematu, że my trochę byliśmy podobni w jakiś sposób. Nie, to musi jasno wybrzmieć, że żadna polskie ugrupowanie nie działało, nawet pospolici bandyci, którzy byli również działali w czasie II wojny światowej, nie zachowywali się w sposób taki jak UPA. Nikt nie mordował dla frajdy, nikt nie obcinał kobietom piersi, nie wyrywał chłona nienarodzonych dzieci, nie sadzał tam, nie zaszywał kota czy szczura. No takich sytuacji nie było.
Chodzi mi o coś innego. Proszę zwrócić uwagę, że cały czas słyszę, że tutaj nastąpiły nadzwyczajne okoliczności, a przecież Ukraina cały czas ma taki, a nie inny stosunek do UPA i pamiętamy dobrze, że Wiktor Juszczenko dostał order Orła Białego, następnie nadał tytuł bohatera Ukrainy Stepanowi Banderze, który był liderem UPA, i prezydent Lech Kaczyński z Prawa i Sprawiedliwości, z prawicy, bardzo ostro to skrytykował, ale nigdy, nigdy nie wnioskował o odebranie orderu Orła Białego.
Czy Lech Kaczyński był z prawicy, to można oczywiście polemizować najlepiej z prawicą.
Okay.
Natomiast pani redaktor, to jest
jedno zdanie, pan Szewczyk i pan...
Wymaga to ogólnego przejrzenia wszystkich, którzy zostali oznaczeni orderami, czy naprawdę zostali słusznie oznaczeni. To w naszej dyskusji i szerszego przejrzenia tych osób, które są tymi orderami oznaczone,
dobrze,
bo tam jest więcej osób, które moim zdaniem nie powinny, nie zasługują na to, żeby być oznaczone orderami polskimi.
Pan poseł, ale króciutko, ze względu na to, że wymieniłam Lecha Kaczyńskiego.
Ja uważam, że kluczowe w ocenach formacji zbrojnych z czasów II wojny światowej światowej jest to, jaka ideologia stała za działalnością poszczególnych formacji zbrojnych. Które ideologie były ludobójcze, a które nie. W przypadku UPA to była ideologia ludobójcza. Celem było po prostu ludobójstwo i to jest w dokumentach tej formacji zbrojnej zapisane. I jeszcze jedno pozwolę sobie powiedzieć, skoro nazwisko Lecha Kaczyńskiego padło, to przypomnę, że Jarosław Kaczyński z poprzednim prezydentem Ukrainy, spotykając się już po zajęciu Krymu, ale przed pełnoskalową wojną, powiedział mu wyraźnie, Ukraina, to było oczywiście symboliczne pewne określenie, czy skrót myślowy, Ukraina z banderą do Europy nie wejdzie. Ukraina została zaatakowana przez Rosję, bo chce ku Zachodowi. My też chcemy, żeby ona szła ku Zachodowi, ale z takim dziedzictwem i kultywowaniem takiego dziedzictwa ona do tego Zachodu nie wejdzie, bo Zachód nie może zaakceptować wartości, na których się to państwo buduje, gloryfikując ludobójców. I to musimy Ukraińcom bardzo wyraźnie mówić, bo ta cała ich ofiara, wielka ofiara, wielkie poświęcenie, dzielna walka z Rosjanami może pójść na marne, jeśli oni będą kultywować ludobójców.
Dobrze, proszę państwa, ja wracam, pan minister Stefaniak zaraz zabierze głos, tylko wracam do jednej podstawowej kwestii. Prezydent Zełenski oczekuje, że prezydent Ukrainy zmieni decyzję i...
Nawrocki.
Przepraszam, Nawrocki oczekuje, że prezydent Zełenski zmieni decyzję. Ale to się nie dzieje. Liczono na to, że prezydent Zełenski zadzwoni do prezydenta Nawrockiego. To się nie dzieje, więc najprawdopodobniej prezydent Nawrocki podejmie decyzję o odebraniu orderu. I moje pytanie do pana ministra Stefaniaka z Polskiego Stronnictwa Ludowego jest takie. Czy pan uważa, że premier Donald Tusk powinien złożyć podpis pod taką decyzją?
Co zrobi premier Donald Tusk, będziemy wiedzieli dopiero po ogłoszeniu decyzji prezydenta Nawrockiego.
Natomiast ja pytam o pańskie zdanie.
Moje zdanie jest takie, że słuchając państwa wypowiedzi, mam wrażenie, że my zamiast szukać rozwiązania i tonować ten kryzys, bo to jest kryzys, to pogłębiamy go jeszcze bardziej, bo dochodzą kolejne wątki. Pojawiają się te wątki. Ja nie neguję tego, że to jest, jakby każdy ma prawo wrzucić kamyczek do tej dyskusji. Natomiast z punktu widzenia strategicznego, interesu Polski, to nie jest dobrze. Dlatego, że jak my wewnętrznie kłócimy się o to, bo ten kryzys na linii stosunków polsko-ukraińskich przechodzi także na wewnętrzne podwórko, no to cieszą się tylko ci, którzy Polsce źle życzą. Powiem tak, od początku, i to jest moja diagnoza, wielokrotnie to mówiłem, powtórzę to raz jeszcze, niestety tam, gdzie wchodzi polityka i wchodzą emocje, tam, gdzie wchodzi to przysłowiowe łapu-capu, tam cieszą się wrogowie Polski. I tak było w przypadku tej zapowiedzi pana prezydenta Nawrockiego, bo ja absolutnie nie neguję tego, jeżeli pani mnie pyta, czy to jest dobra decyzja, czy nie. Uważam, że to narzędzie, czyli odebranie orderu Orła Białego, jest takim narzędziem, które może zostać wykorzystane. Może. Tylko pytanie o to, czy zachowaliśmy pewną strategiczną hierarchię działań. Moim zdaniem nie. Ponieważ początkowo i to zrobił pan premier Kosiniak-Kamysz. On trochę przejął rolę prezydenta niejako, bo zachował się tak, jak trzeba. Czyli najpierw nagrał orędzie, czego Karol Nawrocki nie zrobił, żeby wytłumaczyć Polakom tak naprawdę o co chodzi. To orędzie było również publikowane w mediach ukraińskich. A druga rzecz, to zawezwał sobie przedstawiciela rządu ukraińskiego, czy też administracji prezydenckiej, wytłumaczył mu, dlaczego Polska ma pretensje i jakie są polskie oczekiwania stanowcze. Czyli zrobił to, co powinno być, a na końcu powinno być stanowisko takie, jakie było u prezydenta na początku, czyli jeżeli tego nie zrobicie, to my zastosujemy inne działania w postaci chociażby odebrania tego odznaczenia. Więc jakby hierarchia działań, czy też strategii po prostu nie było. I to jest gigantyczny problem. Natomiast bardzo ważny wątek, ja przepraszam, ale pan minister Sellin trochę uciekał od tego tematu, ja do niego jednak mimo wszystko wrócę, a mówię to dlatego, że ja pana ministra uważam za jednego z ostatnich takich racjonalnie myślących w tym radykalnym obozie prawicy. Panie ministrze, ogarnijcie pana Czarnka, no bo ten Czarnek to już po prostu zwariował. Przepraszam za wyrażenie, ale jeżeli szuka w cudzysłowie Ukraińców w polskim rządzie, to ja polecam panu Czarnkowi i mam nadzieję, że pan mu to przekaże, bo ja nie będę miał na szczęście chyba możliwości z nim rozmawiać, żeby sobie poczytał chociażby artykuły, które były publikowane w Rzeczpospolitej kilkanaście lat temu. Tam był piękny artykuł o chociażby kuzynach Jarosława Kaczyńskiego. Jeden nazywa się Mykajło, drugi Jurij. Jeden mieszka w Połtawie, drugi w Odessie. I mówię o tym nie dlatego, żeby kogokolwiek stygmatyzować, tylko dlatego, żeby dać jasny sygnał, że segregowanie kogokolwiek pod względem rasowym, wyznania,
jakiegokolwiek, zawsze kończy się źle. Mieliśmy w historii już przykłady i powiem to z pełną odpowiedzialnością, złych ludzi. Był taki smutny facet z wąsikiem, który zrobił awanturę na segregacji rasowej, robiąc politykę.
Niech pan nie galopuje z takim.
Więc niech nikt nie idzie teraz tą drogą.
Hitlerum to jest najbardziej prymitywna metoda stygmatyzowania.
Ale panie ministrze, mamy dzisiaj naprawdę wielu historycznych postaci, mnóstwo takich, na których można się wzorować, prowadząc politykę. Ale nie idźmy tą drogą, bo to się zawsze źle kończy. Ja wczoraj byłem na uroczystościach 80-lecia Związku Byłych Więźniów Hitlerowskich. Rozmawialiśmy między innymi o tym. Tam nie było, to jest garstka już osób, ich naprawdę niewielu zostało. Ale nie było osoby, która by krytycznie nie podchodziła do tego, co dzieje się dzisiaj w Polsce, właśnie w obszarze tej dyskusji, wywołanej niejako kryzysem w relacjach polsko-ukraińskich. Szukanie Ukraińców, nie wiem, kogokolwiek innego. Za chwilę może będziemy pod kątem wyznań kogoś lustrować. Zawsze kończy się źle. I to mówili ci ludzie. Byli więźniowie obozu hitlerowskich.
Tak, nazwisko nie świadczy o patriotyzmie. Gdyby tak było, to trzeba to powiedzieć bardzo jasno, że połowa PiSu by musiała się tłumaczyć z niemieckich korzeni. No ale Wasserman, Schreiber, Vogel, ale tak
ale pani
jest.
Się zagalopowała.
No, ale
to pani
jest.
Teraz trochę.
Proszę,
to
znaczy, nie. Jeżeli chcecie stosować ten argument, no to doprowadza
i aluzję z powodu nazwiska. Zrobił to niestety na trybunie również Tusk.
Ad absurdum doprowadzam.
Panie pośle, zwracam się do Jarosława Sellina. Przecież niestety właśnie to zrobili politycy PiSu postulujący, żeby tropić pochodzenie członków rządu. No niestety. Pan minister Sandelski ma teraz głos.
To, o czym rozmawiamy, niestety zostało w taki sposób wprowadzone w spiralę nienawiści, że w tej chwili także to zaczęło dotyczyć osób, których takie dyskusje nigdy nie powinny dotyczyć. Czyli właśnie naszych urzędników państwowych, pracowników państwa polskiego, którzy nie służą temu czy innemu politykowi, tylko służą polskiemu państwu i robią to od wielu lat i będą to robić przez wiele lat, niezależnie od tego, który rząd będzie. Dlatego jest oburzające to, co zrobił pan poseł Kowalski z mównicy sejmowej, a później jest w wpisach internetowych. I jeżeli pan poseł Kowalski rzeczywiście zamierza zrobić to, o czym mówi, czyli chce wchodzić do ministerstw i chodzić po korytarzach, patrzeć na nazwiska na korytarzu, to ja tu oświadczam, że pana posła Kowalskiego z taką kontrolą do Ministerstwa Cywilizacji nie wpuszczę.
Ale
nie ma zgody
pan
na to, żeby ruszać tych, którzy powinni być z dala od polityki.
Panie ministrze, oczywiście chcę doprecyzować, nie to, żebym była adwokatką posła Kowalskiego, ale on potem ogłosił, że jemu chodzi tylko i wyłącznie o sprawdzenie, ilu obywateli Ukrainy jest w administracji rządowej.
Tylko to jeszcze gorzej, pani redaktor, bo nakręcił spiralę. To jest tak, że jak się w przestrzeni medialnej dzisiaj, szczególnie w internecie, puści tylko jeden sygnał, to ludzie sobie już resztę dośpiewają, a później się jeszcze z tych słów wycofał. To jeszcze gorzej o nim świadczy, tak naprawdę.
Tak, to w tym sensie rozumiem, że nawiązuje pan do powiedzenia melodia czyni piosenkę.
Nie a wiem, jeżeli panu posłowi Kowalskiemu zależy na tym, co napisał, czyli na wyciu tak zwanego lewactwa, to możemy się spodziewać, że on coraz bardziej się będzie radykalizował, że to będzie szło w coraz gorszym kierunku. I to jest właśnie to, ten najgorszy skutek dyskusji, którą prowadzimy. Bo tutaj w studiu prowadzimy bardzo cywilizowaną i kulturalną dyskusję, ale niestety niektórzy wykorzystują to, żeby zwiększyć swoją widoczność w mediach, żeby zwiększyć swoją widoczność w kręgach bardziej radykalnych. I to musimy przeciąć. To musimy stanowczo oddzielić tę dyskusję, bardzo ważną dyskusję, jeżeli chodzi o kwestię odbrania orderu prezydentowi Zełenskiemu. Gdyby pan prezydent Nawrocki
oglądał... Ale pan też
oglądał...
nie chce odpowiedzieć, czego pan oczekuje od premiera Tuska, bo ja widzę tak, że jedna strona...
oczekuje od pana prezydenta Nawrockiego? Żeby oglądał wybory w toku, bo przez ostatnie 10 minut podpowiedzieliśmy panu prezydentowi Nawrockiemu co najmniej 5 różnych możliwych reakcji, które mógłby podjąć poza tą zapowiedzią niezrealizowaną, że odbierze czy nie odbierze ode. Naprawdę, pan prezydent Nawrocki ma tyle narzędzi w ręku, ale wybrał akurat takie narzędzie, z którego teraz chyba się trochę wycofuje, nie wie co zrobić, nie wie podpisać, nie podpisać.
A jakie narzędzie byłoby najlepsze? Jeszcze raz powtórzmy to, panie ministrze.
Minister Sellin mówił o jasnej deklaracji, że nie będzie zgody Polski na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej z takimi bohaterami. Minister Stefaniak przedstawiał reakcję w zakresie dyplomacji, wezwanie ambasadora, inne tego typu reakcje.
Mamy jeszcze forum odbudowy Ukrainy, no gdzie tak. Tutaj też mamy
też nasz narzędzia. Wpływ, tak, kwestia naszego wsparcia w wojnie przecież. Mamy mnóstwo, cały wachlarz, a pan prezydent, nie wiem, czy nikt mu nie doradził, czy pan przydacz akurat był na urlopie i nie umiał mu powiedzieć, że wybrał takie narzędzie, z którego trudno, żeby teraz skorzystał, więc nikt się nie cieszy. Problem jest nierozwiązany, a pan prezydent zapędził się w kozi ruch. No i taki
no
skutek. Gdyby panią redaktor słuchał co sobotę, to może by było inaczej.
Jedno zdanie, panie pośle, bo naprawdę chciałabym
myśmy zrobili, jak byłem w rządzie w Ministerstwie Kultury, myśmy zrobili badania na Ukrainie w okolicach setnej rocznicy naszej niepodległości, czyli już po zajęciu Krymu, 4 lata po zajęciu Krymu. I kult Bandery był na poziomie 22%. 22% Ukraińców odpowiadało, to oczywiście regionalnie się różnie rozkładało, zachód mocniej, wschód mniej, mówiło, że Bandera to jest jeden z naszych bohaterów i tak dalej. Dzisiaj to jest ponad 50%. To znaczy, że
dlatego,
to jest...
Że jest wojna.
Nie tylko. To jest systematyczna...
To jest
systematyczna polityka historyczna przywództwa państwa ukraińskiego, które nad tym pracuje. I dlatego my musimy, jeżeli naprawdę... Bo oni chcą szczerze, moim zdaniem, ku Zachodowi. Jeżeli naprawdę chcą ten cel zrealizować, to musimy... To jest praca prawdopodobnie na lata, ale oni muszą w pewnym momencie się z tą ścianą zderzyć, że cały nasz wysiłek na marne. Chcieliśmy ku Zachodowi, a ten Zachód nas nie wpuści, bo mamy pomniki i kultywujemy ludobójstwo.
Pamięć o rzezi wołyńskiej jest święta, ale dlatego właśnie, że jest święta, trzeba o niej mówić w taki sposób, żeby Ukraińcy nas słyszeli i rozumieli, a nie żeby się cieszyli na Kremlu z tego.
Bardzo jeszcze króciutko, pan mecenas Szewczyk, ale króciutko.
Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego obdarzy z 2013 roku. Sława Ukrainie, herojem sława. Wiecie państwo, co była trzecia część? Śmierć lachom. Jeżeli polski były premier podnosi takie hasła na Ukrainie, to my się nie dziwmy, że tam następuje banderyzacja, bo on daje na to przyzwolenie i to są tylko puste słowa. Jedna rzecz tylko dotycząca tego szukania Ukraińców.
PiS
teraz bardzo głośno mówi o tych podwójnych obywatelstwach, o osobach, które mają, będzie szukał Ukraińców. No, ale przepraszam bardzo, to PiS ustawą wprowadził to, że ambasador Rzeczypospolitej Polskiej może mieć podwójne obywatelstwo. Więc panowie z PiS-u, no uderzcie się piersi w pierś i zobaczcie, i zwróćmy uwagę na to, że nie chodzi tylko o kwestię tego, kto jakiej jest narodowości, bo pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest w połowie Rosjanką, jej matka była Rosjanką i nikt tego nie podnosi do wadzi publicznej, nikt tego nie zarzuca pani Pełczyńskiej-Nałęcz, mimo tego, że jestem przeciwnikiem politycznym.
No właśnie pan to
Nałęcz.
Wyciąga nie, i też ale, nie wiem właśnie, po co, nie, prawdę powiedziawszy.
Ale chcę pokazać właśnie, że to nie jest argumentem. To się staje argumentem dopiero wtedy...
To jest
wtedy,
tak, jakby pan mówił, nie chcę być złośliwy, ale nie, powiem, że...
Ale nie, panie redaktor, to się staje dopiero argumentem wtedy, kiedy dana osoba głosi poglądy sprzeczne z polską racją stanu. I dlatego to się stało tematem w przypadku pana ministra Szeptyckiego dopiero 2 lata blisko po tym, jak przez wiceministrem, a nie było wcześniej podnoszone.
Proszę państwa, myślę, że po prostu chyba ta wypowiedź pana ministra Szeptyckiego została naprawdę mega napompowana z tego powodu, że niestety na czym boleje rosną takie nastroje antyukraińskie. Moim zdaniem one są podsycane zresztą przez farmy troli rosyjskich. Naprawdę uważajmy, naprawdę bądźmy ostrożni. Szanuję państwa poglądy. Nie, ja szanuję państwa poglądy wszystkich na temat rzezi wołyńskiej, ale naprawdę pamiętajmy, że tutaj no, istnieje bardzo systematyczna praca farm troli rosyjskich, zupełnie anonimowych, które podsycają rozmaite wpisy antyukraińskie.
Ale nie anonimowo, ekspert TVP zrównuje UPA do Armii Krajowej za nasze publiczne pieniądze.
Ale to jest skandal. Doskonale wiemy, to była skandaliczna...
Ktoś wypowiedział opinię bardziej...
Wypowiedź. Tak, ale
to mam nadzieję, że
ja mam jeszcze
wyciągnie wnioski.
Jeszcze,
panie ministrze,
nie będziemy teraz, co mamy go w dyby zakłuć? Nie wiem, jakie wnioski mamy wyciągnąć. Wie pan, to nie jest średniowiecze, no przecież nie będziemy go palić na stosie. No. Skrytykowaliśmy, jest krytycznie, to jest, oby jak najmniej takich wypowiedzi było. Natomiast, szanowni państwo, jest jeszcze jeden wątek. Myślę, że no właśnie to, co na początku powiedziałem, ten konflikt nam się rozszerza o wiele, wiele wątków, ale jedna rzecz, my musimy patrzeć na to z perspektywy rozdziału niejako też spraw bieżących i spraw historycznych. To, że stoimy na jasnym stanowisku co do tego, że historia ma być prezentowana w prawdzie i będziemy bronić polskiego stanowiska, to jest jasność.
Kropki,
natomiast trzeba też powiedzieć sobie jasno, że są sprawy bieżące, które są związane z wojną hybrydową i tutaj trzeba naprawdę bardzo, bardzo skrupulatnie to oddzielać i bardzo precyzyjnie działać, żeby nie dawać pożywki, tak jak pani powiedziała, tym trollom, czy też tym, którzy siedzą na Kremlu, bo oni się z tego cieszą.
Jedno zdanie, pan poseł Kobosko, ale dosłownie jedno zdanie.
Pani redaktor prosiła o konkretną odpowiedź. Ja nie jestem zwolennikiem odbierania orderu panu prezydentowi.
Zawsze coś ktoś odpowiedział. No,
wydaje mi się, pani redaktor stawia pytania, a ja nie mam obaw takich i strachu, żeby określić jasno oczekiwania moje. Więc nie dla odbierania orderu, natomiast zdecydowane tak dla kroku strony ukraińskiej i prezydenta Zełenskiego. 12 dni do kluczowej i niezwykle ważnej w Polsce konferencji polsko-ukraińskiej w Gdańsku, gdzie tysiące ludzi przyjadą rozmawiać o odbudowie Ukrainy. W takiej dzisiejszej atmosferze trudno będzie o konstruktywny dialog, a to jest niezwykle potrzebna i ważna konferencja.
To są konkrety, które... Proszę państwa, chciałam teraz zmienić temat, ponieważ wiele się dzieje w Krajowej Radzie Sądownictwa. Mam nadzieję, że nasi słuchacze chociaż trochę pamiętają, bo rzeczywiście historia jest dosyć skomplikowana, ale mamy nową Krajową Radę Sądownictwa i jej posiedzenie zwołał Zbigniew Kapiński, sędzia, którego prezydent Karol Nawrocki powołał na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Nominacja sędziego Kapińskiego bardzo nie podobała się Jarosławowi Kaczyńskiemu, dał temu wyraz. Słyszę, że PiS jest też bardzo niezadowolony z działań pana sędziego Kapińskiego. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy właściwie z tego, co się dzieje, tak do końca nie jest zadowolony, no nie jest zadowolona żadna ze stron, bardzo radykalnie artykułująca swoje poglądy dotyczące sądownictwa. I tak się zastanawiam, bo w PiS-ie jest głęboki podział. Pan sędzia Kapiński zwołał posiedzenie nowej KRS, mimo że PiS uważa, że to jest ciało nielegalne, bo jak rozumiem, PiS opuścił salę w momencie, kiedy było głosowanie w tej sprawie, panie pośle.
Dlatego, że bez zmiany prawa, bez zmiany ustaw, nagle koalicja rządząca odkryła, że ustawy, na podstawie których wybierano członków Krajowej Rady Sądownictwa, które były zdaniem koalicji rządzącej w czasie, kiedy była jeszcze opozycją, były skandaliczne, bezprawne, niekonstytucyjne, łamiące praworządność, latali do Brukseli na skargę w sprawie tych ustaw. Nagle na podstawie tych samych ustaw tą Krajową Radę Sądownictwa wybrali, puszczając jednocześnie oko do środowiska sędziowskiego, że zamknijcie tą swoją korporację ponownie, nie będzie wam tutaj z zewnątrz nikt mieszał, bądźcie zamkniętą kastą i sami się powybierajcie, a my to klepniemy jako politycy w parlamencie. Więc moim zdaniem to nie jest naprawa wymiaru sprawiedliwości w Polsce, to jest powrót do patologii z przeszłości w postaci właśnie samowyborów
korporacji. Panie pośle, czy pan uważa, że sędzia Kapiński popełnił błąd, zwołując nową Krajową Radę Sądownictwa i uważa pan, że powinna obradować stara?
Przypuszczam, że sędzia Kapiński szuka jakichś instrumentów do naprawy sytuacji, do jakiegoś kompromisu. Wybrał taką metodę, która naszym zdaniem najwłaściwsza nie jest, ale ja mu dobrych intencji nie odmawiam. Uważam, że trzeba tych metod naprawy sytuacji w wymiarze sprawiedliwości szukać, ale też on bardzo jasno się wypowiada i moim zdaniem ma tutaj rację i moje osobiste wsparcie też ma, że koniec z gadaniem o jakichś neosędziach. Każdy, kto kwestionuje status, każdy sędzia, który kwestionuje status innego sędziego, powinien być czarną owcą w tym środowisku. On nawet zaproponował jakąś krótką ustawę jednozdaniową, która zakazuje po prostu kwestionowania statusu sędziowskiego. I też ma w tej sprawie, moim zdaniem, rację. Ja uważam, że trzeba wreszcie z tym skończyć, bo z powodu przegranych w wyborach prezydenckich, żeście tę sprawę po prostu przegrali. Nie ma żadnych neosędziów, sędziowie są sędziami. Każdy, kto dostał dokument od prezydenta, jest sędzią.
I druga
sprawa, moim zdaniem, należy też, moim zdaniem, jakoś ustawowo w przyszłości nawet do tego doprowadzić, zakazać sędziom uczestniczenia w upolitycznionych stowarzyszeniach, które mają charakter partii politycznych.
Panie pośle, bo oni
przestają być wiarygodni dla obywateli, których sprawy rozstrzygają.
Pański klub zgłosił do Krajowej Rady Sądownictwa Łukasza Piebiaka. Bardzo przepraszam, panie ministrze, moje pytanie. PiS zgłosił Łukasza Piebiaka, który ma na koncie podejrzenie ze strony prokuratury o udział w aferze hejterskiej. Ja przypomnę, że premier Mateusz Morawiecki z tego powodu Piebiaka odwołał z rządu PiS, a druga sprawa, prokuratura chce mu postawić zarzuty, że sfałszował podpis pod testamentem starszej pani po to, żeby przejąć jej mieszkanie. Sąd nie może tego ocenić ze względu na to, że nominaci PiSu w Sądzie Najwyższym blokują uchylenie immunitetu. I tu jest ta kasta bezkarna, że nie może sąd niezawisły ocenić działalności pana Piebiaka, za to państwo, Prawo i Sprawiedliwość, zgłaszacie go do Krajowej Rady Sądownictwa. Czy pan uważa, że to jest naprawdę moralny ruch?
Pani użyła określeń, jest podejrzany o coś tam, mówi się
prokuratura
o nim, że coś
tam. Prokuratura chce mu postawić zarzuty. Czy, jest czy wniosek jest o uchylenie immunitetu.
Czy coś jest udowodnione?
Kasta go chroni, nie może być udowodnione.
Ale wie pan, że
ma pani jakieś dowody, że to są prawdziwe oskarżenia?
Nie, ja bym chciała, żeby to sąd ocenił, a nie może, ponieważ nominaci PiSu blokują uchylenie mu immunitetu.
Więc póki co, skoro nie ma żadnego werdyktu w sprawie tego sędziego, miał prawo kandydować i my mieliśmy prawo poprzeć
pan
go w kandydowaniu
tego,
do Krajowej Rady Sądownictwa. Taka była decyzja kierownictwa mojego środowiska politycznego i taką decyzję podjęto i w związku z tym go poparliśmy w tej Krajowej Radzie Sądownictwa.
Ja podkreślę, że premier Morawiecki odwołał pana wiceministra Piebiaka. Bardzo
tak,
proszę.
Pani redaktor, pani poseł, ta wypowiedź pana Selina jakby pokazuje jedno, że prawica znowu się kłóci i teraz nawet PiS z prezydentem się kłóci. I myślę, że zobaczymy, że to się tak skończy, że obie formacje i Konfederacja i PiS i będą miały po kilkanaście procent. Ale przede wszystkim, naprawdę, z wypowiedzi pana posła Selina wynika jednoznacznie, że w tym ataku bezpardonowym na niezależność sądów naprawdę nie chodziło o żadne idee, tylko chodziło po prostu o bezkarność dla ludzi, którzy rozkradali państwo. I dzisiaj my właśnie to zmieniamy. Ponad 100 pisowców ma zarzuty, ponad 30 ma akty oskarżenia. Są to ministrowie, politycy, posłowie, pisowscy nominaci.
Bo
i ten
kryminalizujecie
liczy,
normalną działalność polityczną. Pierwsza
tak.
ekipa, która
nie,
coś takiego
robi. Funduszu Sprawiedliwości, no jak
pan
możemy?
Pan przed chwileczką mówił, zakażemy, nakażemy. To właśnie wy wprowadzaliście zamordyzm. Wywaliliście prawie 130 prezesów sądów w ciągu jednego dnia faksami. Zaproponowaliście ustawę o Sądzie Najwyższym, która w ciągu jednej nocy pozbawiłaby wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, najważniejszego sądu w Polsce, możliwości wykonywania zawodu i przesunęłaby ich w stan spoczynku. To waszą twarzą był zamordyzm wprowadzany po to, aby wasi nominaci mieli bezkarność. Tylko po to. A zmiany, które my wprowadzamy, są zgodne z orzeczeniami europejskich trybunałów, z polską konstytucją, z zaleceniami Komisji Weneckiej, która mówiła bardzo jasno, sędziowska część Krajowej Rady Sądownictwa ma być wybierana przez środowisko sądziowskie, bo ma być reprezentacją
Dobrze,
tego środowiska
pani poseł, ja mam pytanie.
My to właśnie
zrobiliśmy. To jest dyskusja,
zrobiliśmy.
Którą prowadzimy od dawna, ale tak. Ja mam takie pytanie. Czy nie czas, żeby na przykład minister Waldemar Żurek uznał, że sędzia Kapiński został jednak mianowany przez prezydenta na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego?
Pani redaktor, to się nie może z prostej przyczyny zdarzyć. Dlaczego, że pan sędzia Kapiński jest neosędzią? Po prostu. No, aby właśnie. Zostać sędzią w Polsce, potrzeba
sędzią Sądu Najwyższego.
Potrzeba dwóch
kolor pani mu nada? Czerwony, żółty czy zielony?
Aby zostać sędzią w Polsce, potrzeba dwóch elementów. Po pierwsze wyboru przez Konstytucyjną Krajową Radę Sądownictwa, po drugie powołania. Pan Kapiński został wybrany przez Krajową Radę Sądownictwa, ukształtowaną w sposób niezgodny z Konstytucją. Koniec, kropka.
Ale
to,
poseł,
co najważniejsze, tylko proszę dać mi dokończyć. Dzisiaj mamy uchwałę programową nowej Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej zgodnie z Konstytucją, z europejskimi standardami. I ona mówi bardzo jasno, zajmujemy się tym, co interesuje najbardziej Polaków. Chcemy przywrócić tych sędziów starszych, którzy zostali przez PiS wypchnięci w stan spoczynku, tylko dlatego, że chcieli orzekać zgodnie z polską Konstytucją, z europejskimi standardami. To jest naprawdę około 150 osób w Polsce. Zajmiemy się nominacjami zgodnie z literą prawa. 1000 etatów w tym momencie czeka. Tego potrzebują Polacy. Potrzebują przyspieszenia w wymiarze sprawiedliwości, a PiS jak zwykle się kłóci.
A co z 3000 sędziów, proszę. Którzy dostali
Państwa,
nominację od
teraz
prezydenta
pan
Dudy?
Poseł,
co pani z nimi zrobi?
Nie, to już
a, jak
akurat,
odwraca głowę.
Nie, była dyskusja na
pani
ten temat,
z nimi
ale
zrobi?
Pani,
pani
jaki
redaktor,
kolor na czoło? Czerwony, żółty czy zielony?
Znowu pan się kolorami, panie ministrze, to spokojnie, bo to akurat jest kwestia, która świadczy dobrze o obecnej władzy, ponieważ nie chce wszystkich wrzucać do jednego worka i chce uratować. ratować tych, których uratować się da w tym bagnie, które zrobił pan Ziobro. Niestety, proszę, bo tego bagna się nie da osuszyć. Przez 2 lata nie można tego zrobić. To jest takie wielkie bagno.
Będzie miał pan jeszcze głos. Kropka. Teraz pytanie do pana posła Kowalski. Dlatego, że tutaj istnieje pewien problem, bo pani poseł ma wyraziste stanowisko, ale prawda jest taka, jeżeli nowa Krajowa Rada Sądownictwa, którą obecna koalicja rządząca uważa za legalną i ją zwołuje pan sędzia Zbigniew Kapiński, no i ta rada się zbiera, to znaczy, że ta rada uznaje, iż sędzia Kapiński jest prezesem Sądu Najwyższego. Ja chcę państwu pokazać po prostu stopień zapętlenia prawnego tej sytuacji. Panie pośle.
Stopień zapętlenia jest gigantyczny, ponieważ PiS był niezwykle skuteczny w zdewastowaniu wymiaru sprawiedliwości i podstawowych instytucji tego wymiaru. Jeżeli w połowie 26 roku nadal rozmawiamy o sytuacji w KRS-ie, w Sądzie Najwyższym, w Trybunale Konstytucyjnym, to widać, jak sytuacja jest dramatyczna i to jest zapętlenie. I ja nie udzielę czarno-białej odpowiedzi, dlatego że widać, jak skomplikowana ta sytuacja została, w jakiej znaleźliśmy się sytuacji. To, co się dzieje w tej chwili wokół KRS-u, jest próbą leczenia sytuacji tak naprawdę i przywracania właściwego sposobu funkcjonowania Krajowej Radzie Sądownictwa. Dla mnie było charakterystyczne i symboliczne, kiedy nowo wybrany szef KRS-u, przewodniczący KRS-u, sędzia Zawistowski, zapowiedział, że KRS postara się powrócić do Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, organizacji europejskiej, z której KRS za czasów rządów PiS-u został wyrzucony. Został wyrzucony za łamanie podstawowych norm funkcjonowania, niezależności wymiaru sądownictwa. Ja mam nadzieję, że KRS wróci do tych europejskich norm już na nowych zasadach funkcjonowania i że w związku z tym zaczynamy odbudowywać zaufanie także do polskiego wymiaru sprawiedliwości. Natomiast tak, kto kogo teraz uznaje, kto jest sędzią, kto nie jest sędzią, ja się zgadzam z tą definicją neosędziów, bo tak po prostu było, ale też pamiętam i stanowisko partii, do której należałem, Polski 2050, było takie, że odpowiedzialność zbiorowa nie jest właściwym sposobem traktowania wszystkich sędziów, którzy byli wtedy nominowani za czasów funkcjonowania tamtej KRS, bo po prostu innej KRS nie było. Natomiast dzisiaj musimy, jeszcze raz powiem, musimy przywrócić podstawowe zasady funkcjonowania i to, co się dzieje w KRS-ie i to, co w tym tygodniu się działo, jest krokiem we właściwą stronę.
Absolutnie nie ma zapętlenia. My systematycznie sprzątamy po prostu po PiS-ie. Wykonujemy orzeczenia europejskich trybunałów, polskiego Sądu Najwyższego i spełniamy standardy konstytucyjne.
Pani poseł, powtórzę jeszcze raz. Jeżeli ktoś nie uznaje sędziego Kapińskiego jako prezesa Sądu Najwyższego, no to nie powinien się zgadzać, żeby on zwołał posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Na tym polega to zapętlenie, o którym ja mówię. Ale mam pytanie do Marka Szewczyka, bo ja jednak wracam do Łukasza Piebiaka. Ja widzę, że wasz nominat do Krajowej Rady Sądownictwa, pan sędzia Łukasz Zawadzki bodajże, ramię w ramię z Łukaszem Piebiakiem, naprawdę, no, jest to postać bardzo kontrowersyjna, chce rozwalać pracę KRS. Czy naprawdę państwo chcecie się podpisywać pod wszystkimi patologiami PiS-u w sądownictwie, które się działy? Nie, a dla mnie Łukasz Piebiak jest emanacją tego.
Jestem krytyczny do zarówno postaci pana Piebiaka, jak i tego, co robił PiS i teraz tego, co robi obecna koalicja, bo spójrzmy...
No ale wasz nominat jest w tej samej organizacji, co Łukasz Piebiak i chce grać razem z nim
Ale nie miał żadnych wypowiedzi do tej pory politycznych, nie zabierał głosu.
Bardzo dużo ma wypowiedzi politycznych. Naprawdę, proszę spojrzeć w sieci.
Na jedną rzecz. PiS zmienia ustawę o KRS. Wybiera na podstawie tejże ustawy skład Krajowej Rady Sądownictwa. PiS uznaje, że to dobra ustawa, właściwa KRS. Koalicja Obywatelska uznaje, że to nie jest. Nie uznaje tej ustawy. Następuje zmiana władzy. Znów trzymamy cały czas. PiS uznaje, koalicja nie uznaje. Ale już w tym czasie PiS skarży do Trybunału Konstytucyjnego, składa wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją własnej ustawy. Czy oni na pewno tą ustawę, którą uchwalili chyba w 2018 roku, czy ona jest na pewno
procedury, którą
zgodna?
No
tak, tej konkretnej procedury, panie pośle, o której się wywaliście o własne sznurówki. Tak. Naprawdę zrobiliście spektakularny fikołek, bo zaskarżyliście, bo Trybunał Konstytucyjny wydał w formie zabezpieczenia decyzję o tym, że Sejm nie powinien wybrać Krajowej Rady Sądownictwa bezwzględną większością głosów. Natomiast co zrobili politycy PiS-u? Wyszli z sali, wyciągnęli karty i się okazało, że Sejm wybrał kwalifikowaną większością głosów Krajową Radę Sądownictwa, no bo stu kilkudziesięciu posłów PiS-u nie wzięło udziału w głosowaniu, tak reprezentowali w tym czasie obywateli. I co się dzieje? Ustawa się nie zmienia ani o literkę, ani o przecinek
ale
nie jest zmieniona.
Ale praktyka się zmieniła.
Panie posłu, proszę mi dać dokończyć.
Dobrze, ale powie pan, że praktyka się zmieniła?
Ale proszę dać mi dokończyć. Zobacz pani, co powiem. Większość Krajowa Rada Sądownictwa zostaje wybrana przez posłów Koalicji Obywatelskiej, większość ich rządu i następuje zmiana. PiS nie uznaje, no nie, a Koalicja Obywatelska uznaje.
Pan fundamentu ale zmiany.
To, że państwo...
Że sędziowie wybrali, a my nie zmieniliśmy ani przecinka. Ani przecinka.
Ale wybrali Ciebiaka? Wybrali Piebiaka?
Oczywiście, że tak.
Sędziowie
no
wybrali.
To pan nie ma wybrali, pojęcia, o czym pan mówi. To tak, ale, wybrali sędziowie Piebiaka.
Ale,
i tak my
ale,
się na to
poseł,
zgodziliśmy ale, w imię walki o niezależność poseł, wymiaru sprawiedliwości.
Ale to, jaki tryb był przeprowadzany, bez żadnego trybu tak naprawdę prawnego, wybór w sądach, nie ma znaczenia. Znaczenie ma to,
znaczenie,
że pogłębiacie państwo absolutnie chaos, anarchię i paraliż państwa.
Wręcz
to ma znaczenie, pani poseł. Ja się zgadzam, że z panią... zgadzam z panią w kontekście tego, że PiS nie przeprowadzał reformy wymiaru sprawiedliwości, tylko reformę, że za waszych na stołkach mają być nasi i to była wymiana czysto kadrowa, ale wy robicie dokładnie
nie
to samo.
No nie. Boże, absolutnie ale pani nie. Poseł, sędziowie nie zostali wybrani przez nas. Zostali wybrani przez środowisko sędziowskie. Nie słyszał pan przed chwileczką argumentów pana posła
jak nie zostali
PiSu
wybrani przez was, skoro na podstawie tej samej ustawy w parlamencie głosowaliście na
drugą stronę. Zostali wybrani przez środowisko sędziowskie. My nie zmieniliśmy ani przecinka.
Ale to jest cały czas narracja pani i Unii Europejskiej, że się zmieniły intencje, więc wróciła jakaś
intencja. Nie, praktyka się zmieniła.
Praktyka jest taka, że na podstawie tej samej ustawy, którą kwestionowaliście, powołaliście skład Krajowej Rady Sądownictwa, którą teraz odwrotnie
chcecie. Proszę państwa, ja bym bardzo prosiła, ale... żebyście pozwolili mi powiedzieć. Naprawdę, bo ta dyskusja jest jałowa. Powiedzmy słuchaczom. Tak, po
ale cierpią
ci
obywatele. Cierpią obywatele na tym, co
naprawdę
państwo robicie.
Nie. Bardzo proszę.
No, jak nie cierpią?
Proszę państwa, naprawdę, musimy to wyjaśnić słuchaczom i nie róbmy chaosu. Rzeczywiście KRS została wybrana na podstawie przepisów, które dziś obowiązują i które PiS uchwalił. Natomiast koalicja rządząca rzeczywiście wskazała te osoby, które zostały wyłonione w wyniku prawyborów przeprowadzonych na podstawie, tutaj podkreślmy, prawa o ustroju sądów powszechnych, które pozwalają prezesom sądu zwoływania zgromadzeń i opiniowanie kandydatów. I koalicja rządząca nie zgłosiła żadnego swojego kandydata, tylko wybrała tych, którzy zdobyli największą liczbę głosów, a frekwencja w tych zgromadzeniach wyniosła 58%. I taki jest pełny obraz tej sytuacji. I błagam, nie mieszajcie słuchaczom w głowach
więc
tej sprawie.
Więc, pani redaktor, bądźmy precyzyjni. Ustawa pozwala na opiniowanie kandydatów, a nie na prawybory, o których
nie,
pani powiedziała.
Ale
nie ma żadnych
niech pan
możliwości
się już nie
prawyborów.
Minutę temu pan powiedział, że nie było
opinii. Wyraził pan swoje zdanie. Bardzo proszę, to pan minister Sandelski.
Ale nie ma podstawy do prawyborów żadnych.
Minutę temu pan mecenas powiedział, że nie było żadnej podstawy prawnej, a teraz jak już usłyszał, że była jednak podstawa prawna do opiniowania, to mówi, że nie, to było jednak opiniowanie. To było jednak opiniowanie. Ale mówił pan 3 minuty temu zupełnie co innego. Więc proszę już nie wnosić. Natomiast zobaczyliśmy tutaj te podwójne standardy. Jakie są w PiS-ie, bo wybór na podstawie ustawy to absolutny skandal, Trybunał Stanu, straszne rzeczy. Ale jeżeli pan sędzia Kapiński zwołuje radę na podstawie właśnie tych przepisów, no nie, to nieoptymalnie zrobił, to mógł zrobić lepiej, ale szuka rozwiązania. Następne podwójne standardy PiS-u, że trzeba tym sędziom zakazać uczestnictwa w tych upolitycznionych stowarzyszeniach i w ogóle nie przechodzić koło manifestacji nic. No ale jak sędzia Schab chodzi na kongresy partii Brown, a nie, no to wszystko okej, okay, to wszystko
nie
to
no, go, jest Stowarzyszenie
to
Prawnicy dla Polski.
I jest inne stowarzyszenie pana Piebiaka i jeżeli są jakieś podejrzenia o twarde przestępstwa, nie polityczne, twarde przestępstwa z kodeksu karnego, no nie, to chronimy. No, to sędzia Piebiak to dobry człowiek, członek rządu Prawa i Sprawiedliwości, sędzia Schab, fantastyczny, pewnie będzie kandydował na posła z listy Brauna, ale nasz człowiek. Więc widzimy, te podwójne standardy PiS-u dzisiaj są jak w soczewce, właśnie w momencie, kiedy są prowadzone działania dotyczące poprawy sytuacji w wymiarze sprawiedliwości i teraz przed Krajową Radą Sądownictwa, poza tym wszystkim w dyskusji dyskusji, co mamy ważne zadania. Kwestie wakatów w sądach, kwestie stanowisk KRS, kwestie skarg złożonych do Trybunału Konstytucyjnego, które nie zostały rozpatrzone. Dużo pracy przed nimi i na tym też powinniśmy się w następnych tygodniach skupiać, żeby te prace wykonywali właśnie tak, jak należy, a nie tak, jak pan prezydent blokuje, czy tak, jak PiS chce nam wytłumaczyć.
No właśnie, no to jest, jakby podsumowując znowu to wszystko, praprzyczyną kłopotu jest to, że w 2016 albo 2017 roku pan Jarosław Kaczyński w myśl zasady, jak w dobrej polskiej komedii Babka Pawlakowa, powiedział: sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Od tego się wszystko zaczęło. I dzisiaj jakby próbujemy posprzątać ten bałagan w sposób taki, jak potrafimy, w miarę poruszania się, i robi to minister Żurek. Ja byłem wielokrotnie, nie wiem, czy państwo mieli okazję być na posiedzeniu zespołu do spraw przywracania praworządności. To naprawdę, tam naprawdę mądre głowy prawnicze spotykały się nie po to, żeby kogoś stygmatyzować, tylko po to, żeby w jak najmniej dolegliwy sposób dla systemu wymiaru sprawiedliwości doprowadzić go do jakiegokolwiek ładu i porządku. I to się w tej chwili dzieje. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. Polska płaci gigantyczne pieniądze, kary. To też trzeba zatrzymać. Dlaczego? Zgadzam. Dlatego, że głupie decyzje, które były, przepraszam, podejmowane wiele, wiele lat wcześniej, powodują, że pieniądze po prostu wypływają, bo trzeba płacić odszkodowania. No po prostu. I to też jest bardzo ważne. Pan prezydent nie pomaga, bo zawetował ustawę. Nie w myśl zasady takiej, żeby było dobrze czy lepiej, tylko w myśl zasady złośliwości politycznej. A wracając jeszcze do wątku Telewizji Republika i pani sędzi. Ja nie mówię, że to jest, panie ministrze Sellin, zgodne czy niezgodne z prawem. Ale proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że sędzia, która ma udziały w medialnym kombinacie wspierającym PiS, wydaje decyzję dotyczącą byłego już na szczęście ministra sprawiedliwości, który zostaje korespondentem tej stacji. No, czy to nie jest jakiś układ? No, nie widzi pan problemu? Ja widzę ten problem. Może to wszystko jest lege artis, ale na pewno nie jest etycznie i moralnie jakoś w porządku.
Jest prawo stron składania wniosku o wykluczenie sędziego z powodu rozmaitych okoliczności.
No właśnie.
Z tego związku, więc tutaj tego nie negujemy. Proszę państwa, nasza część radiowa dobiega końca. O godzinie 10 w Radiu Tok FM program Wspólna Sobota, Wybory w Toku zostają w internecie. Zapraszamy na kanał Tok FM na YouTubie. A dyskutowali w studiu Kamila Gasiuk-Pichowicz, Koalicja Obywatelska, bardzo. Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, Michał Kobosko, Europoseł Centrum, Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Premiera, Polskie Stronnictwo Ludowe, Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.
Dziękuję.
Nowa Lewica, Marek Szewczyk, Konfederacja. Bardzo państwu dziękuję. Zapraszam teraz na informacje Tok FM, a my wracamy do dyskusji już na kanale na YouTubie. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia i do zobaczenia.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Co tu się robi?
Wrzuca się puszki, za to wymieniają jakieś pieniążki.
Skanuje opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
Opakowanie? Wpadło.
Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie, z tym bilecikiem można podejść do kasy.
Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
Tak.
Na stówę.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
RTV Euro AGD.
Jak okazje, to w euro.
Mistrzowskie okazje w grze.
Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
Lidl, to się opłaca.
Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
Bo w Media Expert taniej masz.
Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, 1,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
Citroën.
Mój tani weekend w mojej Biedronce.
W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto Moja Biedronka. Do tego kawa ziarnista Dallmayr Home Barista Dolce lub Forte 1 kilogram 39,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
Codziennie niskie ceny.
Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
Reklama.
Radio Tok FM.